Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym.
Zacząłem widzieć różne światła, różnokolorowe. W grupach po 2, 3 i 4 osób w sporej odległości wydawały się być ode mnie.
Zagadkowe obiekty.
Strasznie intensywne, potężne niebieskie światło. To się wydawało tak, jakby to było nad chmurami, było jakieś ognisko tego światła. Ja do tej pory jestem w szoku, bo to się nie zdarza często, nie? Takie coś zobaczyć.
Tajemnicze istoty.
To była czarna postać, cała cienista. Ja byłam tak przerażona, jak to zobaczyłam. Ja się normalnie trzęsłam ze strachu.
Niezwykłe wizje.
Przestałam być osobą wierzącą, a zostałem osobą posiadającą wiedzę. Ja nie wierzę w to, że jest życie pozagrobowe, tylko ja to wiem, bo tam byłem.
Klątwy.
Jakby na pentagramie taka bestia była. Po tej całej akcji, no strasznie się w życiu mi zaczęło źle się dziać.
Mrożąca krew w żyłach przeżycia na granicy światów.
Budzi mnie skrzypienie drzwi, znów widzę to światło. Wstaję z łóżka, idę i widzę postacie, ale czuję jakąś grozę sytuacji. Biegnę i krzyczę do męża, strzelaj.
Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium.
Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam do spędzenia najbliższej godziny z kawałkiem z kolejnym odcinkiem najbardziej paranormalnego podcastu w polskim internecie. Przy mikrofonie Marek Sękiewelius. Ten odcinek podcastu Mówią Świadkowie wypełnią w całości relacje o obserwacjach UFO, jakie w ostatnim czasie napłynęły do Radia Paranormalium. Od razu uprzedzam, że dwóch spośród naszych dzisiejszych rozmówców prosiło o zmianę barwy głosu i mimo iż nie wpłynęło to jakoś znacząco na zrozumiałość ich wypowiedzi, to jednak słuchawki mogą się przydać. Prezentację przygotowanych na dziś relacji zaczniemy od zdarzenia dość odległego w czasie, gdyż miało ono miejsce między rokiem 1979 a 1981. Dokładnej daty autor relacji nie pamięta, wiadomo jednak, że były to wakacje. Zdarzenie trwało kilkadziesiąt minut i było obserwowane przez co najmniej kilkadziesiąt osób. Jest więc szansa, że potencjalni jego świadkowie wciąż żyją i mogą coś dodać do całej sprawy. Oddajmy głos naszemu rozmówcy.
Powiem panu szczerze, że naprawdę nie mogłem się nigdzie znaleźć jakiegoś opisu, jakiegoś, nie wiem, świadka tego zdarzenia znaleźć. Też, znaczy, powiem tak, moi rodzice i mój brat nie żyją już i jak gdyby nie mam z kim nawet tego skonsultować. Znam jedną dziewczynę, kobietę już w tej chwili, która mogła być świadkiem tego, aczkolwiek niekoniecznie, ale ona mieszka w Niemczech, nie mam z nią za bardzo kontaktu, pisałem do niej, ale się nie odzywała. Także powiem szczerze, że naprawdę jestem zdziwiony, że nie ma żadnej informacji o tym zjawisku, ponieważ naprawdę bardzo wiele osób to widziało. No przynajmniej, no ja byłem dzieciakiem, bo ja byłem wtedy, mówię, 7., 8. klasa, jakoś tak na wakacjach, byłem tak, jak opisałem. I wtedy tych gapiów to tam przynajmniej kilkadziesiąt osób było, bo pamiętam, że z tych domków ludzie po prostu wypełźli i wszyscy się przyglądali. Każdy buzi otworzył i tylko właśnie ja nie pamiętam, czy mieliśmy jakiś aparat wtedy ze sobą i czy mój ojciec robił jakieś zdjęcia, czy nie. Tam wertowałem te swoje jakieś stare albumy, ale no, nic takiego nie znalazłem. Być może też dobrze nie pamiętam tych trójkątów, bo może to było odwrotnie były ułożone, że dwa były na górze, a jeden na dole, ale prawdopodobnie tak jak na tym obrazku załączonym.
Ja myślę, że dobrze byłoby, żeby pan od początku jakby opisał cały przebieg tego zdarzenia, tak jak pan to pamięta. To było gdzieś między 79 a 81 rokiem, z tego co pamiętam.
Tak, no więc, no powiem tak, no ja byłem dzieckiem jeszcze wtedy, nie wiem, tam jakoś tam w piłkę graliśmy, czy. Nawet nie wiem dokładnie, jak to się zaczęło, no ktoś tam, jedna osoba powiadomiła drugą, trzecią i po prostu zaczęliśmy patrzeć w niebo. Na niebie, nie wiadomo skąd, jak ja już to zobaczyłem, to ten glob gdzieś był taki zawieszony w powietrzu. To wie pan, to nie był jakieś uderzenie optyczne. To nie był księżyc jakiś, że był bliżej, bo ten księżyc był trochę gdzieś tam normalnie zawieszony tak, jak jest. I powiem tak, że no to był glob, to było coś takiego niesamowitego, że no, na pewno nie było to ręką ludzką zrobione. To nie było jakieś światło sztuczne. To było przeolbrzymie, takie półprzeźroczyste, właśnie takiego koloru Bahama Yellow. No i te trójkąty tak po prostu, one tak bez końca skapywały, tak jakby spływały z tego globu i gdzieś tam za horyzontem, bo ja, powiedzmy, była jakaś tam polanka, te domki były na jakiejś tam polanie, przed nami był kawałek lasu i dopiero morze. Tak dokładnie nie pamiętam, czy to było no, gdzieś nad lasem, nad morzem, czy nad samym morzem, też tego nie pamiętam już, po tyle lat minęło. Ja wiem, byłem gapiem gdzieś, ja wiem, przez pół godziny na to patrzyłem, na to zjawisko, a potem mama na to wołała do spania, późna pora się zrobiła. Zaczęło się ściemniać, jeszcze było tak dosyć długo widno, ale była tam 22 godzina, powoli zaczęło się ściemniać. Także ja być może patrzyłem na to, nie wiem, pół godziny, może nawet do godziny. Także naprawdę wiele, wiele osób to widziało i podejrzewam, że nie tylko z tego ośrodka, bo tamtych ośrodków było kilka w pobliżu, a to było naprawdę olbrzymie. To było tak duże, że nie wiem, jak to jeszcze opisać, taka planeta dosłownie wisiała nad Ziemią.
Pan przeglądał też, rozumiem, jakieś źródła takie ufologiczne, blogi Damiana Trelli, Arka Miazgi i tak dalej, tam nic nie było.
Znaczy, wie pan co, ja już nie pamiętam, co ja przeglądałem, bo to było jakiś czas temu, ale się zniechęciłem, ponieważ ja szukałem po internetach gdzieś jakichś telefonów, dzwoniłem gdzieś, do Nautiliusa napisałem, próbowałem się dodzwonić i bez żadnego skutku nikt do mnie nie odzwonił, nie odpisał na maila, także ja już nawet nie pamiętam, gdzie ja tam tego języka zasięgałem. Także powiem tak, tyle co pamiętam, tyle mogę przekazać i tak sobie pomyślałem, że szkoda, żeby jak ja umrę, że po prostu zaginie ta informacja o tym, bo jeżeli nikt tego nie dotyka, nikt tego nie rusza, a mówię, świadków było naprawdę dużo, to może gdzieś tam ktoś się znajdzie. No mówię, ta dziewczyna, kobieta już w tej chwili, ona ma około 60 jest, bo ona była trochę starsza ode mnie. Ona mieszka w Niemczech, już teraz jakieś dziwne nazwisko, ma takie arabskie. Mówię, próbowałem się z nią skontaktować, ale bez efektu.
Bo rozumiem, że tam świadkowie obecni na plaży wykazali zainteresowanie dosyć chyba żywe tym obiektem, prawda?
Tak. No tam było gapiów, mówię, bardzo dużo osób. Z tego co pamiętam, to było kilkadziesiąt osób. To mówię, to była pora wieczorna i ludzie po prostu wyszli przed domki, bo już była taka pora przygotowania się do snu, a jednak dużo osób jeszcze stało i oglądało to wszystko i przyglądało się. Także mówię, no ja tam kilkadziesiąt minut, no pół godziny do godziny tak sądzę, że obserwowałem to. I to tak, można powiedzieć, to było nieruchome. To było gdzieś zawieszone w powietrzu w jednym miejscu, tak mocno osadzone. To tak jakby pan na księżyc patrzył, tylko dużo bliżej i w innym kolorze. Było takie półprzeźroczyste, no trudno, ja już teraz tak nie pamiętam, ale nie było widać jak gdyby środka, ale sprawiało wrażenie takiego, że jakby człowiek tak się dobrze przyjrzał, to coś tam w tym środku, tylko nie żadne ludziki, nic takiego, tylko że mówię, takie półprzeźroczyste, żeby tam coś tam może zobaczył w tym środku. Natomiast trójkąty już nie były takie przeźroczyste i te trójkąty były takie bardziej
ostrokątne.
Ostrokątne, tak, przepraszam, już dawno szedł do szkoły, chodził do ciasków. Takie bardziej smukłe były, tak, bo tutaj na tym rysunku są takie równoboczne.
Jak rozumiem, te trójkąty jakoś tak zjeżdżały z tego obiektu, tak? Dobrze tak. Rozumiem?
Tak, on się nie zmniejszał, tylko to jeden za drugim, bo ginęły jak gdyby za horyzontem i kolejne trzy jak gdyby wydobywały się z tego okrągu, z tego koła. I nie mam pojęcia, ile to trwało, do której to godziny, bo mówię, gdybym dzisiaj był świadkiem takiego zjawiska, to prawdopodobnie złapałbym telefon i to nagrywał do samego końca, co się dalej wydarzyło. Ale tak się nie stało, nie było wtedy telefonów takiej techniki. Także mówię, że nawet nie pamiętam, czy mój ojciec zdjęcia robił, czy nie. W domu żadnego nie mogłem znaleźć. Także co jeszcze mogę powiedzieć,
To tak wyglądało troszeczkę jakby taka zapętlona, prawda, animacja, że jedne trójkąty zjechały i w tym momencie pojawiały się następne, tak?
Tak, już takiego. Ja na nie byłem takie właśnie przeźroczyste. Staram się, coś jeszcze szukam w pamięci, ale niewiele sobie mogę przypomnieć, bo to naprawdę już wiele lat wyglądało z tego momentu.
No to już 45 lat, jakby nie patrzeć.
No troszkę tak. Nawet jakoś tak nie poruszaliśmy tego wątku z rodziną później w domu. Moi rodzice tam jakoś szybko zginęli w wypadku po całym lat i tak jakoś tak zostałem z tym sam. No i też przez wiele lat jakoś tam się tym nie interesowałem, ale opowiadałem młodszemu synowi o tym zjawisku i trochę mnie wyśmiewa, także nawet chciałbym udowodnić, że coś takiego miało miejsce, żeby może ktoś to jeszcze zaobserwował, może ktoś ma jakieś informacje, może jakieś zdjęcia, no bo nie chcę mi się wierzyć, żeby zdjęcia nie zrobił. No ja byłem dzieciakiem, to ja tak jakoś tak do tego może luźno podchodziłem i nie było dla mnie to może takie niesamowite jak w tej chwili.
No przy takiej liczbie świadków to przynajmniej jakieś wspomnienie o tym zdarzeniu musi się, myślę, zachować, tak?
No ja mówię, ja tak pamiętam, że jeden, tam była wycieczka, znaczy kolonia czy obóz młodzieżowy ze Śląska. Ja poznałem właśnie tam tych ludzi, bo to byli młodzi ludzie. Pamiętam jednego chłopaka, który miał nazwisko Czołnik. Jakoś do tej pory pamiętam, ponieważ to takie skojarzenie z czołgiem. I dziewczyna Aldona Hatlanek. Takie rzeczy, to wielu lat. I ona właśnie o tej dziewczynie, że ona tam w Niemczech. I tak nawet miał się skontaktować, żeby właśnie o tym porozmawiać. Może ona też widziała to. Nie jestem pewien.
Teraz przeskakujemy do czasów współczesnych i przenosimy się w rejon Szczecina, skąd pochodzi kolejny nasz rozmówca, którym przekazał opisy kilku ciekawych zdarzeń związanych z UFO.
Pierwsza rzecz, cały tym tematem łapów, UFO i tak dalej, nie interesowałem się zbyt, jak to powiem, długo, tak? Jakoś tak w ciągu ostatnich, powiedzmy, 5 lat. Coś we mnie drgnęło, nie wiem nawet co to spowodowało, ale zacząłem się tym interesować. I powiem tak, pierwszą rzecz, jaką dziwną widziałem w swoim życiu, to było 4 lata temu. Poszedłem sobie na spacer. W lecie to było. No chyba jakoś sierpień po południu. Weekend podejrzewam. I szedłem na, powiedzmy, łąki sobie nad rzeką Odrą. No i tak sobie po prostu wędrowałem. I że obserwuję ptaki, no to rozglądałem się po różnych miejscach. Jakie było moje zdziwienie, że na przeciwległym brzegu Odry zobaczyłem, teraz trudno mi to nazwać, dużą bańkę mydlaną. Leży, to było oddalone ode mnie w linii prostej z 5 km, może 3, nie? Miałem jeszcze sobie aparat, nawet Lumixa z dobrym zoomem, nie optycznym, nie potem cyfrowym. Problem jest taki, że nawet jak już miałem to zjawisko na celu, to aparat nie potrafił go wyostrzyć. Nie łapał ostrości, nie? I po prostu zdjęcia są nieczytelne, bo nic nie pokazują, pokazują tylko niebieskie tło. Wiadomo, no ta bańka zniknęła po, nie wiem, 20 sekundach. No długość była, tak orientacyjnie to stawiałbym nawet do 30 metrów, wysokość pewnie 2. I mówię, tak farowała, no. Ale to jest niemożliwe, żeby to była bańka, mówię, no bo 3 km ode mnie do 5, na to odrębnie, gdzie ludzi nie było. A ja byłem sam.
A to pierwsze zdarzenie miało miejsce w jakiej miejscowości?
No pod Szczecinem, powiedzmy. Nie chcę tam za dużo tych, jak to się nazywa. Mogę panu poza nagraniem po prostu powiedzieć więcej, ale tutaj tak jak będzie pan chciał umieścić to gdzieś, to wolałbym się nie wychylać za bardzo, ujawnić ze swoimi danymi. A druga rzecz, która to już mnie całkowicie zaskoczyła, u mnie w rodzonym mieście, tak, w mieście, w którym się urodziłem i co pewien czas przyjeżdżam, to był sierpień i też był to wieczór 2 lata temu. Też akurat Odra gra w tym dziwnym miejscu właśnie też rolę pewno. Nad blokiem, naszym bloku swojego, zobaczyłem takie girlandy. Nie wiem, jak wyglądałem girlandy. Świetne, bo to było przy zachodzie słońca, nie? Czyli takie sznureczki z klejnotami, nazwę to, z kryształkami, nie? Na wysokości, no dobre 30 do 100 metrów. Trudno to jest określić, naprawdę. Myślę sobie, Jezu, jak z początku myślałem, że to są wysoko ptaki, nie? Mówię pan, bo czasami potrafią ptaki opalizować w zachodzie słońca, nie? Bo to była akurat ekspozycja na zachód, nie? I słońce to podświetlało. I mówię, no ciekawe te ptaki, że tak lecą nie jeden za drugim, tylko na różnych poziomach, nie? Ale różnie to bywa, czasami perspektywa, kąt i tak dalej, i tak dalej. Po czym zwróciłem uwagę, że te girlandy mają... Czyli powiedzieć długość rozkładu Gaussa. Czyli taka góreczka jest, nie? Czyli od najkrótsze były po bokach i schodziły się do najdłuższych po środku tego czegoś. No i sobie, no ciekawe. Nie miałem niestety aparatu ani nic, że tak powiem. I to się działo w ciągu 20 sekund. Niech pan sobie wyobrazi, w jednym momencie koniec tego skrzydła, czy tej girlandy, zablokował się, a drugi zrobił obrót o 90 stopni. I zniknął mi za dachem bloku. Już nie byłem w stanie go po prostu potem namierzyć. I to było tak płynne, już takie dziwne uczucie. Właśnie poczułem, że no mówię, no kuźwa, coś niesamowitego tu się dzieje, nie? Po czym zniknęło to i tyle. Rozmiarowo to było na pewno też 30 metrów szerokości. Naprawdę to było spore. No ale cisza. Nic, żadnego odgłosu ani nic, nie? No ptaki to też nie mogło być, bo przecież ptaki nie fruwają w tą stronę, nie znikają tak, bo pobiegłem za bloki, już tego czegoś nie było. No i ostatnie zdarzenie było tak samo w moim rodzinnym mieście, w tym samym miejscu, bo normalnie mieszkam w innym mieście i pracuję. Był wieczór, około 21 z hakiem dobrym, między 21 a 22, przyjściem, no to była ta jesień, nie? I zauważyłem światło zielone, w mieście. No, myślę sobie, dron zapewne. Nie wiem, jak to jest, nie? Ale z drugiej strony, jak zacząłem tak analizować, no to ten dron musi latać nad blokami, to tak dosyć średnio, że tak powiem, się zachowuje. Wziąłem podręcznie taką, no, lornetkę. No i tylko widziałem to zielone światło, nie migało ani nic. Ono się tak powolutku unosiło w górę, w dół. Nie było odgłosu oczywiście drona, chociaż z takiej odległości jakby tam było, myślę, z 1,5 do 2 kilometrów, to nie mogę słyszeć tego. Ale czego panu o tym mówię? Ponieważ mam telefon iPhone'a 12. No to ma dosyć dobry ekran, rzeczywiście aparat, że tak się wyrażę. I stwierdziłem, że tym iPhone'em zrobię zdjęcia tego obiektu i sobie na spokojnie w domu po prostu popatrzę. No i zrobiłem chyba 4 zdjęcia. Nie byłem z nich zadowolony, bo wie pan, no to jest ciemno, tam latarnie są, no to te szumy duże wychodziły, ale 3 co najmniej były w miarę ze złapaną ostrością tego obiektu. Zapomniałem o sprawie, nie wiem, na 2 miesiące lekko i stwierdziłem sobie danego dnia, dobra, wracam do tego, do jak to się nazywa, do tego tematu. No i wie pan, że jest iCloud z backupem, no i sam telefon, nie? Przeglądam. I ostatnie zdjęcie jest zrobione tego dnia o 20, a potem już nic nie ma. A jestem przekonany, że były 4 zdjęcia i dalej są następne zdjęcia kolejnych dni. Zaginęły, po prostu. Wiem jak to brzmi, jestem informatykiem z zawodu, po prostu zachodzę w głowę, to jak się stało. Skoro to był dron, okej, okay, zostawmy, że to jest dron. Zdjęć się nie pozbywałem, no to gdzie one są? Więc tak to mniej więcej te 4 sytuacje w niedalekim... W odstępach czasu, tak, zdarzyło się, bo wcześniej to albo chyba nie patrzyłem w niebo, tak jak się mówi, albo nie wiem, może miałem gorsze skupienie, tak, i nic nie widziałem takich dziwnych rzeczy, jeśli chodzi o takie zjawiska bardziej pogranicza.
No tutaj to tajemnicze zniknięcie tych zdjęć każe nasuwać różne interpretacje, różne możliwe możliwości, że to tak niepoprawnie powiem, bo w końcu nie wiadomo, co się dzieje z tymi zdjęciami po wgraniu, prawda, na chmurę aplowską, tak?
Tak, dokładnie. No teoretycznie one powinny być, tak? No ale podejrzewam, że tam są interwały i jeśli zostaną usunięte odpowiednio szybko, to one już się na chmurze klaudowskiej nie znajdą. W tą stronę, no bo z tego co pamiętam, tam jest jakaś ta delikatna synchronizacja, nie wiem czy to jest to 15 minut, czy to, bo nie badałem tematu. No ale byłem po prostu zaskoczony i bardzo zdziwiony, bo nie wiem, może musiałbym mieć drugi telefon, żeby robić zdjęcia na wypieszeniu po domu. No ale tak to wygląda. Po prostu.
No, te nasze telefony, iPhone, Androidy i różne inne wynalazki, one lubią dzwonić do domu i nie wiadomo, co się tak właściwie dzieje z tymi zdjęciami, które wgrywamy na chmurę i czy czasem nie dostaje jakiegoś sygnału w drugą stronę, że ma coś skasować, prawda?
Tak, nie byłbym nawet za bardzo zdziwiony, bo to technicznie jest tak najbardziej do wykonania. Przy tych możliwościach technicznych, co my mamy, to jest możliwe całkiem. Tyle takich dziwnych rzeczy, bo... Jak przegrywam film, jestem w centrum miasta, no to tam na zdjęciach, znaczy mam jeszcze taki aparat, który ma usunięty filtr podczerwieni, czyli mogę robić zdjęcia w podczerwieni, no to tam raz na jakiś czas jakieś dziwne obiekty się pojawiają na zdjęciu, tak, ani widać gołym okiem, ani nigdzie, nie mam jakieś takie kulki, czy coś przylatającego szybkiego, ale mimo aparatu naprawdę, no i zoomu, no to widzi pan po prostu artefakt, tak powiedzmy, który się pojawia i znika w danej sekundzie i tyle, więc no tyle z tych starych spraw.
Tutaj mam takie pytanie odnośnie tej obserwacji tych girland na wysokości około 30 metrów. Rozumiem, że pan wykluczył opcję, że ktoś sobie tam, nie wiem, ćwiczył dronami jakieś akrobacje?
Nie ma takiej możliwości. Tych girland to tak stawiam lekko. Jedna miała, o ile z tej pamięci, to miała po 20 elementów, bo to były takie mieniące się elementy, jak mówiłem, nie? Więc i tych sznurków też było z 30, więc tych dronów tam naprawdę było sporo. Naprawdę sporo musiało być tych dronów, żeby coś takiego zasymulować. Nie mam pojęcia nawet jak, no miejscowość naprawdę mała. Wątpię, żeby ktoś sobie pozwolił na takie żarty, nie? Dosłownie.
No tyle dronów, to by musiała być jakaś gruba ryba z grubym portfelem, prawda, żeby, tak, żeby w ogóle stać było kogoś na organizację takiego widowiska.
Zostawiałbym lekko na 100 do 200 dronów na raz, tak? I to też tak musiałoby się zachowywać w sposób, nigdy one ruch był tak płynny, jak efekty CGI. Wie pan o co chodzi? Jak na przykład czasami pokazują nagły zwrot tych statków kosmicznych, tak, że jeden koniec skrzydła zostaje, tak, a wokół tego końca się cała reszta statku obraca. Nie no, to tak to wyglądało, więc tak by to był jeden cyrkiel. Bo tak mega płynne, nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem, no i mówię, no, ani drona, ani nic. No więc tak, nawet patrzyłem się na flight radar w tych wszystkich trzech wypadkach. Oczywiście nic nie było, tak, ale no chciałem już wykluczyć wszelkie możliwości.
No można sobie zadać pytanie, po co by ktoś robił taki, że to atakujmy, pokaz nad obszarem zabudowanym.
No też się zastanawiam. Nie mam pojęcia, no miejscowość 20 parę tysięcy mieszkańców. Nie wydaje mi się, może by coś takiego mogło walczyć.
Tutaj jeszcze z tą bańką medlaną, tak zwaną w tej pierwszej obserwacji, z tej pierwszej relacji nasunęło mi się skojarzenie z innymi obserwacjami, które chociażby otrzymywałem z Tychów od jednej słuchaczki. Na przestrzeni wielu, wielu lat nad centrum Tychów widywałem właśnie coś takiego, co można właściwie przyrównać do tego, co pan obserwował. Takie wiadomo, że coś w tym miejscu jest, ale jakby nie widać, tak jakby ubrało taką czatkę niewidkę. Ona wtedy chyba
dokładnie.
Chyba wtedy to nazwała takim jakby workiem plastikowym, taką zrywką tak. Wielką latającą.
Podłużna taka właśnie, dokładnie. Jak bawią się ci animatorzy, tak, i robią te takie długie bańki, co czasami się potrafi zrobić, no to było identyko, nie? Też tak falowało, też widać, że coś tam było, nie? Bo to mówił, zaginęło, nie pękło i nie prysło. No i właśnie też byłem zaskoczony i stwierdziłem, że no, coś jest. No, zresztą z technicznego punktu widzenia jestem wręcz przekonany, że oni mają jakąś formę, jak się nazywa, maskowania.
No, kamuflażu, prawda?
Tak, jestem w 100% pewien. To jest bez dwóch zdań. To jest bez dwóch zdań. No, jak ktoś nie wierzy w to. Mhm.
Jak najbardziej chyba można brać pod uwagę taką opcję, że tam musiały jakieś obiekty się pokazywać w tych relacjach, zarówno u pana, jak i tam z Tychów, jak i w innych przypadkach musiało się coś pokazać, co jakby stosowało taki kamuflaż nie do końca idealny, tak?
Tak. No, to technika, podejrzewam, też mi się czasami psuje. Niestety. Jestem tego w 100% pewien. Naprawdę tak samo przy tym Las Vegas, jak te filmy się ogląda, co jest tam nagranie z lądowania w tym backyardzie, nie? Na pewno pan widział. Tam też jest jeden wielki artefakt, nagle przesłaniający drzewo i poruszający się. Więc naprawdę oni mają dosyć wysoką technologię. Jestem zdania takiego, my tego nie widzimy, nie musimy tego widzieć. Zresztą nawet Pentagon czy MIT się chwaliło jeszcze w tamtym roku, że potrafią zasłonić, jak to się nazywa, materiałem, metamateriałem, po prostu dany obiekt, który jest niewidoczny. Musi być ustawiony prosto naprzeciwko nas. Nie, no pod kątem to jest widoczne. Ale my nie jesteśmy chyba dosyć do tyłu w stosunku do nich i oni mają na pewno ciut lepszą technikę, nie? Więc poleganie na iPhone'ie na przykład, czy na aparacie, no może być bardzo złudne i śmieszne, tak? No, z ich perspektywy, widząc, no.
Zawsze przy takich relacjach mi się nasuwa skojarzenie, bo ja też dużo robię w Photoshopie i nasuwa mi się skojarzenie z czymś takim, jak próbujemy usunąć jakiś element ze zdjęcia i zostaje taka plama, że niby tam nic nie ma w tym miejscu, a jednak plama sugeruje, że coś tam jest. Tak. Takie efekty też występują na materiałach wideo, gdzie na przykład coś próbuje się, ktoś coś próbował wymazać, tak?
Tak, dokładnie jest to. To właśnie typowy taki morphing, dobieranie obrazu, który jest za tym obiektem, tak? No to tak to wyglądało. No te girlandy były najśmieszniejsze, bo to wyglądały jak takie fiszbiny, wieloryba, tak? Te płaty takie, tylko że to nie było rozciągłe, tylko no, jak koraliki po prostu. Płynne znikło, tych nie ma. Tamta bańka tak samo, no i ten dron też zniknął po prostu w pewnym momencie, bo tam dosyć długo czekałem się, patrzyłem głupio na niego. Mam nadzieję, zwracaj uwagę oczywiście na to. Jest ten efekt, co też jest często spotykany, że niektórzy to widzą, a reszta sobie żyje po prostu swoją bieżącą.
W przypadku drona byłoby chyba widać, jak to światło się tam odbija od tych śmigiełek, tak? Bo ja tutaj
tak.
Niedawno, właśnie na 1 listopada poszliśmy z rodziną na cmentarz i widzieliśmy, jak drony latają, coś tam sobie fotografują i było widać, jak to światło się odbija od tych skrzydeł.
Mhm. Tak, i one chyba są nawet obligowane, żeby, jak to się nazywa, żeby chyba migały tym światłem, a to światło było po prostu ciągłe. Ciągłe, zielone takie światło, nie? No, no to jest niesamowite, nie? Bo ktoś sobie lata w mieście, nie w centrum, to tak wypadałoby, czy nawet tak, no to prawie w kierunku centrum, bo mówię, no okej. Okay. I mówię, tak powolutku sobie stało w jednym miejscu, nawet drony właściwie tak nie robią, nie? Bo jak dronem się lata, tak pan powiedział, że leci się w jedną stronę, w drugą stronę, żeby mieć ładną panoramę, tak, ładny obraz i tak dalej. No ja to mówię, tylko góra dół, po czym odsunęło w, powiedzmy na wschód, tak, ode mnie i zniknął. Więc Bardziej wysoko zresztą leciał potem ten dron, więc nie pasował na żaden sposób na dron. No ja stwierdziłem zadowolony, że mam zdjęcia, o czym się przekonałem, że na tych zdjęć nie.
Kolejny z dzisiejszych rozmówców również przekazał garść ciekawych relacji związanych z UFO, a najwięcej miejsca poświęciliśmy w rozmowie zdarzeniu, w którym słuchacz i jego córka obserwowali obiekt towarzyszący im w przestworzach podczas lotu z Berlina do Rovaniemi na początku 2025 roku. Posłuchajmy.
Tak szczerze mówiąc, takimi zjawiskami to się zacząłem interesować jakoś 20 lat temu, a szczególnie tam Davidem Icke'em, to ten taki znany brytyjski komentator sportowy. No i tam był taki okres, że go śledziłem, patrzyłem, co on tam, czytałem jego całą historię. No ale w pewnym momencie tam stwierdziłem, że on chyba troszeczkę zleciał, bo te jaszczury i to wszystko, tak dla mnie to wydawało się troszeczkę, że poszedł za daleko. No i tam po 2 latach jakiegoś tam interesowania się dałem sobie spokój, zwolniłem tym tematem. No i tak do roku poprzedniego, czyli tam 2024, gdzie znowu się natknąłem na temat, że tak powiem, tego UFO, UAP. Nawet nie wiedziałem, że to już UAP się nazywa, szczerze mówiąc. I zobaczyłem na necie, że dużo obserwacji jest tam wrzesień, październik, listopad, chyba takie późniejsze miesiące tamtego roku, że właśnie nad bazami wojskowymi i coś tam, i coś tam. Zacząłem czytać, zgłębiać te dwie strony, takie polskie, które tam obserwuję na Facebooku, to Paranormalna Polska chyba i UAP nad Polską. I one tak na przemian zaczęły te wzmianki wrzucać. No i potem przyszedł Sylwester, ten ostatni właśnie, no i postanowiliśmy tam, że ze znajomym sobie zrobimy taką domówkę rodzinną u niego w domu. No i tam, wiadomo, po kilku kielichach zaczęliśmy coś, wiadomo, luźniejsze rozmowy i ja się go pytam, czy on coś obserwuje net, coś widział, że tam te ala UFO, tak się wstydziłem trochę gadać na ten temat. No on mnie zaskoczył, on mówi, to ja ci opowiem historię do mnie. I mówi, jakieś 10 lat temu, czy nawet więcej, w naszym mieście powiatowym, na Dolnym Śląsku, właśnie mówił, szedł kiedyś z ojcem i jeszcze z trzecią osobą, szli przez miasto, to było lato, jakoś późny wieczór, no i mówią, idą i zobaczyli gdzieś w centrum miasta kule, takie jakby balony, nie balony, ale to właśnie takie te świecące, jak one się nazywają, to się puszcza.
Te chińskie lampiony?
Coś ale lampiony myśleli, że to jest, ale to się podniosło, cyk, nagle i zrobiły taką roszadę między sobą, szybko, tu, poprzestawiały się i pełny gwizdek poleciały gdzieś w stronę tak momentalnie szybko, że im szczęki opadły. Oni spojrzeli na siebie, no i opowiadał mi tą historię, ja tak słucham, mówię, kurczę, Felek, nawet nie wiedziałem, że takie akcje są. No, mówię, zdębieli, nie wiedzieli, co się, jakby to jeden z nich widział, ale oni wszyscy w trójkę to zobaczyli, nie? I tak trochę przerażeni, no nie wiedzieli, czy to, co widzą, to jest prawda. No dobra, on mi powiedział tą historię, tam troszeczkę żeśmy pogadali, no i, no, Sylwester się zakończył. No ja miałem zarezerwowany lot do Świętego Mikołaja, do wioski Świętego Mikołaja z rodziną, do Rovanieri z Berlina. I to był 20 chyba bodajże 3 styczeń tego roku. No i tam pojechaliśmy do Berlina, tam żeśmy mieli, przespaliśmy się nockę w hotelu. Tam dołączyła do nas jeszcze, do mnie, do mojej partnerki, do mojej żony i mojej córki jeszcze jedna mała dziewczynka ze swoją babcią. No i tak w piątkę wsiedliśmy w samolot, to była 7:25 rano. Pamiętam, wsiedliśmy w samolot, dziewczynki koło mnie siedziały, to tak moja córka przy oknie, w środkowym siedzeniu siedziała ta jej koleżanka, no i ja siedziałem tu przy wylocie. No i tak 7:25 samolot ruszył i ciemno jeszcze było, on tu się spać chciało, tam dałem im jakieś malowanki do rysowania, żeby dziewczyny się zajęły, bo one aktywne były. No to mówię, sobie trochę przyśpię. A dziewczyny nasze, to czy żona i ta babcia, to czy jej koleżanka akurat, młody wieku babcia, była z przodu, w drugim rzędzie, znaczy po drugiej stronie, tam kilka rzędów do przodu. No i tak lecimy. Ja tam troszeczkę wsysnąłem. No i to było, pamiętam, chyba niecałe pół godziny byliśmy w powietrzu, kiedy córka do mnie, tatusiu, a co to za światełko tutaj tak świeci? A ja mówię, Boże, co ona chce? A my zasiedzieliśmy za skrzydłem takich 3-4 rzędy. No i ona mówi, tato, ale co to jest? No ja się przebudziłem i tak lekko patrzę, już byliśmy nad chmurami, to już była moja przed 8, to już było widać jasno było, poza zresztą, już tak się niedobrze zaczynał. No ja tak patrzę i widzę skrzydło, no światełko migające na skrzydle oczywiście jest, tam co sekundę pyka, ale za skrzydłem widzę mocno świecący obiekt. To był tak świecący, że ja mówię, na początku już doszedłem do siebie, bo to kilka sekund od razu mnie postawiło na nogi i patrzę, mówię, co to jest? Coś tak się świeci mocno, tak ciężko na to się patrzy i tak może coś się odbija, coś od czegoś. To światło, to jest, nie, to światełko samolotu, nie ma takiej mocy. I ona tak patrzy, ja patrzę na nią, patrzę, że ona widzi, patrzy, ta moja córka tak też na to patrzy. No ja taki mówię, kurczę, Felek, tak do tyłu się rozglądnąłem, ludzie tam zajęci byli swoimi sprawami, też cisza w samolocie, bo to każdy dosypiał sobie i patrzę na to i mówię, no kurde, tak wali po oczach, mówię, to co, to nie należy do samolotu, to jest jakieś 3, 4, może 5 metrów za samolotem, za skrzydłem samolotu, a ode mnie jakieś może 10, 15 metrów, to tak też mi było na pierwszy rzut oka od razu ocenić te odległości, ale jak zacząłem tak się przyglądać, no to mówię, no to tak, no to jest tam mniej więcej, to jest za skrzydłem troszeczkę i tak może mówię 20 metrów może maks od nas. I to był nieduży przedmiot, bo jak zacząłem patrzeć, zacząłem się temu przyglądać, mówię, no muszę to zobaczyć, bo to jest takie dziwne. To jak ja bym patrzył w słońce, tak się żarzyło mi, ale w końcu dostrzegłem takie kontury jakby tego. To był tak moim zdaniem, tak mi się wydaje. To mogło mieć może długość metr, może dwa takiej długości, a wysokie było może na pół, na metr. Jakoś tak, no nieduży to był przedmiot taki naprawdę, tak mi się wydawało. Ale widzę też w tym przedmiocie tak jakby, on mi się tak po dłuższym patrzeniu w ten przedmiot, zobaczyłem, że on się jakby był czarny. I mi się wydawało, że on jest czarny i ma trzy takie okienka. I z tych okienek to światło waliło. Po prostu tak mówi, Jezus, mówię, no to nie jest naturalne, to leci z nami, bo jesteśmy na wysokości już, prawda, lotu normalnie. Lecimy, nie wiem, 800-900 km na godzinę, a to jest cały czas w tym samym miejscu. Ja mówię, kurczę, muszę to nagrać. I tak szybko szukam tego telefonu. Gdzie mam telefon? Znalazłem telefon. Tak cały czas patrząc na to, nie spuszczając wzroku. Wziąłem telefon do ręki i tak chciałem pin. To pach od razu widziałem tam po sekwencji, jak poszło. Ale chciałem znaleźć, nie mogłem znaleźć kamery, żeby tego... I na chwilkę spojrzałem na ten telefon i dałem kamerę. Patrzę, tego już nie ma. Po prostu zwiało mi to, znikło mi to po prostu. No i córka na mnie dalej, tato, co to było, to znikło. Ja w szoku byłem, mówię, no kurde, tak się rozglądam z tyłu, czy ktoś to coś widział też. Nie chciałem krzyczeć UFO, czy takiego, żeby głupka siebie nie robić. No i to po prostu znikło. No ja byłem w szoku, ale stałem i od razu poszedłem i do swojej żony mówię, że tak po cichu, bo ona się odwróciła, tam troszeczkę widziała zamieszanie, chyba czuła coś i mówi, co się stało, co dziewczyny? I ja mówię, że ***a co wlazyła, UFO takiej po prostu ustami dałem do komunikacji. Ona mówi, aha. No i tam żeśmy potem wylądowali, no to opowiadam tą historię, a ta nasza koleżanka, ta babcia tej dziewczynki, która z nami leciała, mówi, to ja ci dam do porozmawiać z moim synem właśnie sobie jak wylądujemy, znaczy jak już będziemy na miejscu, na spokojnie. No i dobrze, no i tam mieliśmy perypetie, ale żeśmy się zameldowali tam w tym lokum, gdzie mieliśmy być. No i ja właśnie potem zadzwoniłem, jeszcze tego samego dnia, rozmawiałem z tym jej synem, który mieszka w Niemczech. I mówię mu, opowiadam mu historię, on mówi, ty posłuchaj mojej. Mówi, że właśnie gdzieś tam w listopadzie czy gdzieś z kumplem latali dronem, no i właśnie jakąś kulę przyuważyli tym dronem i zaczęli za nią lecieć mocno, chcieli dogonić go, tą kulę, ale ta kula po prostu dawała, trzymała dystans, jakiś tam 100 metrów czy ileś, no i w końcu im uciekła do góry, pach, no też byli w szoku, nie? No to też miał takie spotkanie, no ja podekscytowany mówię, no kurde, no coś się dzieje, coś jest dziwnego, że taka jest aktywność. Ja widziałem, rozumiem, jakbym sam widział, ale to moja córka po prostu zobaczyła i ją to, ona też nie pierwszy raz leci samolotem, bo długie trasy, chociaż ma tam 4, miała 5 lat jeszcze, ale ona obeznana jest, bo tu już któryś długodystansowy lot był jej w karierze, tak więc ona wie, na czym to polega, jak wygląda samolot i jak to wszystko się odbywa, prawda, tak więc no, byłem w szoku, ale potem zacząłem to opowiadać tak po cichu, nie każdemu. To jakiś kuzyn do mnie mój też zadzwonił, ja mu opowiadam, jak było fajnie, tam już wiosny Mikołaja, to i tamto. Też mu mówię, ale muszę ci coś powiedzieć, nie? Tak, i mu zacząłem opowiadać tą historię. On mówi, to ty wiesz, ja też ci miałem, ja nikomu nie mówiłem, ale ja miałem podobne, znaczy nie podobne zdarzenia, ale jakiś tam do Francji jechał, gdzieś 10-15 lat temu swojego szwagra na budowlańców musiał zawieźć. No i też oni tam popili w samochodzie i on jechał gdzieś we Francji, już było w nocy, musiał się załatwić, gdzieś stanął na jakimś parkingu, ciemno jak w dupie mówi było. No i poszedł do toalety, gdzieś stanął na, no właśnie, czy to parking był, czy to było już jakieś przydrożna, też dobrze nie pamiętam. Ale on mówi, zaczął właśnie się załatwiać, sika, mówi, pach, nagle takie światło nad nim zapaliło się, on się wystraszył, Boże Święty. Ciemno tutaj, jak nikogo nie ma, a takie pach, on myślał, że to helikopter może być, że policja go po prostu namierzyła za to, że on tam sika i zaraz będzie komunikat czy coś, da się ze strachu, no miał goloty pełne i tak się bał spojrzeć w górę, ale mówi, jak wzrok odwracał do góry, to nagle to światło, pach, w kosmos poleciało. Po prostu i on mówi, zamarł mój skóra mu stanęła, mu dęba, taki był wystraszony, że mówi, no to nie wiedział, co to było. No to też miał takie spotkanie. No i się okazuje, że co niektórymi ludźmi rozmawiam, tak czasami, no nie otwieram się od razu, ale nie, że tam to z każdym gadam, ale jak kogoś wyczaję, no to co nie zapytam, to każda osoba coś miała, coś widziałam. W pracy mam takiego strażaka, już człowiek ponad 60 lat i tak też chyba w tamtym tygodniu z nim zagadałem. Coś poszło od słowa do słowa, co tam, bo on myśliwy jest, po nocach chodzi też i on mi właśnie, i co, UFO coś tego, mówi, no i tam zaczął opowiadać swoją też historię, jak był mały, miał wychodek na zewnątrz, mówi, wyszedł do tego wychodka, to no zobaczył, mówi, zobaczył duży obiekt nad, to było cygaro, mówi, jak cygaro podleciało, mówi, on nie wiedział, co to jest. I się wystraszył, mówi, a ty cygaro, on tak spojrzał, jak pomyślał chyba, jak mi to komentował, że jak pomyślał, że to UFO, to nagle właśnie tak bezszelestnie to poleciało, bez niczego, bez, nie zostawiając żadnej smugi, nic, żadnych silników, po prostu zawinęło się to. I on mówi, o tamtej pory, jak to już chyba miał 10 lat, teraz już ma ponad 60, no to mój 50 lat to ciągle ogląda, ciągle czyta, ciągle się tym interesuje. Mówi, to pamięta jak dziś. Te spotkanie, to co widział. I też nikomu nie mówi. I tak wychodzi na to, że co my się z kimś się jakimś takim spotkam, co się takim, co wyczuję, że się interesuje. Porozmawiam. No to taki człowiek zawsze też się otwiera i się okazuje, że to po prostu naprawdę dużo ludzi widziało. Coś po prostu dziwnego, coś innego, co każdemu gęsia skórka po prostu staje dęba, jak sobie to przypomnę.
No pana córka na pewno też za 50 lat będzie jeszcze wciąż żywo pamiętała tą obserwację tego UFO z poziomu samolotu. Pan może rozmawiał z córką później o tej obserwacji? Jak ona to zapamiętała?
To znaczy, no tak właśnie, to ona też była pod moim jakby takim opisem, bo ona jest na swój wiek wystarczająco kumata i ja nawet, ja wiem, że jej z babcią poszła ostatnio paznokcie robić i ona gaduła i zaczęła mówić właśnie, że UFO widziała. Ona tam dużo opowiada. Gdzieś tam ja mówię, no nie mów, czym bardziej mówię, żeby nie mówić, no to ona się pochwali tym, że ona UFO widziała, że to widziała światło, które właśnie, no tak jak ja, nie? Bo to szczerze mówiąc, ja jej osobistej takiej relacji, tak jakby ja jej nie wypytywałem, no to po prostu, bo to w milczeniu oglądaliśmy i ona i ja. Też ja nie komentowałem tego, no bo w tym samolocie ja po cichu do niej mówiłem. Ta najdziwniejsze, że ta jej koleżanka, która siedziała między nami, między mną a nią, to ona kompletnie nie była zainteresowana, ona tam nie patrzyła, bo ona sobie tam rysowała. Ja musiałem się uchylać przed nią, tak naprawdę do córki, nie? No i moja córka była, no tak szczerze mówiąc, ja jej tak świat przedstawiam, że może to być inaczej niż to. Wszystko jest napisane i inaczej niż nam mówi jakaś tam historia, inaczej niż babcia jej tam opowiada czasami, tak więc to jest, no ciężko mi powiedzieć na tą chwilę, jak ona się odnosi, na pewno to pamięta bardzo mocno, bo ona bardzo dużo rzeczy pamięta, ma bardzo dobrą pamięć i taka jest, no nie wiem, czy ją to zszokowało, ona po prostu zobaczyła, bo też dziecko świata nie zna i tylko była zdziwiona po prostu tym, że coś jest za samolotem, coś leci koło nas, bo to było dziwne, nie? Jakby to było na samolocie, coś gdzieś, no to normalna akcja, ale że to leci przy samolocie, nie jest integralną częścią samolotu, no to ją zaciekawiło. To właśnie dlatego ona mnie zawołała. To ja tak domniemywam cały czas i myślę, że no nie przywidziało mi się to, no bo ona to była inicjatorem tego. Tak więc widzieliśmy to obydwoje, i ja, i ona.
A ile ta obserwacja mogła trwać od momentu, gdy pana córka zwróciła panu uwagę na ten obiekt?
Ja ciężko powiedzieć, ale myślę, że to był krótki okres. Może od 30 sekund, może do minuty, może do dwóch minut. To ma dwie minuty, to myślę, że to jest maksymalnie, bo to moja próba przyjrzenia się temu, to mogło trwać 15-20 sekund, aż te oczy mnie tak łzawiły, bo mówię, patrzę jakbym w te słońce patrzył, takie mocno żarzące się, ale mówię, jak już coś mnie pchnęło, żebym patrzył na to, żebym jakbym przełamać ten żar. No i właśnie wtedy, jak przełamałem ten żar, to tak, zanim zobaczyłem właśnie ten żar, tak jakbym przeszedł tą granicę i zobaczyłem, że ten obiekt jest jakby czarny. Cały czarny, tylko że ma takie jakby trzy okienka. Ja sobie nawet gdzieś tam narysowałem to szybko, żeby nie zapomnieć. Wziąłem tą kartkę, co one rysowały, i sobie narysowałem taki koślawy obrazek, prawda, że właśnie pach mówię, bo to człowiek, wiem, że to człowiek zapomina takie rzeczy. I sobie narysowałem te pudełeczkę sobie, zacząłem sobie myśleć, ile, jaka to mogła być wielkość tego przedmiotu. Nie był to duży przedmiot, no to mówię, 2 metry na metr, może metr na półtora. No w tej perspektywy takiej z tego samolotu, no tak mi się wydaje, że to było takie, nie? I to właśnie czas niedługi, a może około minuty.
A to miało bardziej kanciasty kształt, czy bardziej taki obły?
Właśnie i tutaj ja se narysowałem taki jakby, ja se narysowałem chyba wtedy kształt taki spód kanciasty, ale górę tak jakby obłą troszeczkę, chociaż mi się wydaje, że tu też nie jestem pewny właśnie tego, bo też się na tym zastanawiałem, że mi się wydawało, że widziałem prostokąt, dokładny prostokąt, ale nie wiem dlaczego ja narysowałem wtedy, że ta góra to ma takie obłe kształty. Góra, bo dół to wiem, że na pewno był prostokątny, nie?
Pan jest pewien, że ten obiekt był czarny, czy raczej bierze pan pod uwagę też opcję, że to wzrok mógł się dostosować do długiego patrzenia w taki jaskrawy przedmiot?
To znaczy, no też to była pierwsza taka sytuacja w życiu, nie? To nie wiem, jak mój organizm, jak się mógłby zachować, znaczy co mi te oko powie.
No wiadomo, tak? Co się dzieje, gdy się patrzymy na przykład długi czas w słońce, tak? Niezabezpieczonym okiem.
Wie pan co, no mi się wydawało, że to jest czarne. No to po prostu tak jakby mi to podświadomie powiedziało. Ja mówię, kurczę, no to jest to widzę czarne. Widzę to inne niż ten żar. Inny niż ten żar, który mi się tam na początku, prawda, ten obiekt strasznie walił tym światłem. I mówię, to tak jakbym przełamał to te światło i nagle widzę takie to czarne, ale dalej z tych okienek no wali te, tak jakbym to miał, znaczy nie wiem, może żebym miał to zobaczyć, ale no tak mi ten mózg mój podpowiedział, to są, widzę trzy okna, z których wali to światło.
I te okna były jakby w jednej linii ułożone, tak?
Tak, 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 w jednej linii kwadratowe, w jednej linii może nieduże otwory, może tam 20 na 20 centymetrów, no to takie nieduże okienka po środku, tak jakby po środku. No i mówię w równych odstępach, nie? Trzy okna takie, 20 na 20 może w równych odstępach od siebie. I z tego, tak jakbym z tego widział, że z tego właśnie wychodzi mocny świat. I taki, to co mój mózg po prostu zarejestrował i co ja zacząłem sobie tłumaczyć i głośno też, znaczy nie głośno, ale zacząłem sobie myśleć i powtarzać, żeby nie zapamiętał, mówię, widzę taki obiekt, tak i mówię sobie, myślę, dobra, jest koło metr na pół, może dwa na metr, taki troszeczkę większy, nie za duży, nie jakiś tam ogromny. I no i trzymający się cały czas tej samej odległości od skrzydła, mówię, 3-4 metry za skrzydłem, może 5, no to też tak mi ciężko było ocenić tą odległość tak od razu, nie?
Jeżeli dobrze pamiętam, pan nie zauważył tego momentu, kiedy ten obiekt się ulotnił. Pan szukał jakby tej aplikacji aparatu w smartfonie i wtedy panu ten obiekt zniknął z oczu, tak?
Dokładnie, tak. Wiedziałem, że mam nie tracić go z oczu i tak się podświadomie bałem po prostu, że jak przestanę na niego patrzeć, no to on mi się zawinie. No i jakoś, no i nawet pin wbiłem i wszystko, tylko nie mogłem znaleźć aplikacji do tego, bo tak trzymałem ten telefon przed sobą, tak patrząc, ale myślałem, że tym tak jakby w poświacie zobaczę, gdzie to jest, ale jednak nie mogłem, tak na chwilę spuściłem, a jest tutaj pach, i wcisnąłem, chciałem wcisnąć nagrywanie. No i to, nie wiem, sekundę trwało, no to też długo w zasadzie, tak sekundę, żeby się ogarnąć, bo to wystarczyło, że po prostu to znikło, nie?
No i tutaj mamy świetne wytłumaczenie, dlaczego wielu świadków zamiast szukać smartfona czy aparatu woli najwięcej szczegółów wzrokowo, słuchowo i tak dalej zarejestrować, tak? No dokładnie. Zawsze jest to ryzyko, że jak się odwróci wzrok nawet na sekundę, to ten obiekt obserwowany czy też inne zjawisko zniknie po prostu, ulotni nam się sprzed oczu i więcej już go nie zobaczymy.
Ja myślę, że po prostu też tak jakby mi się wydaje, że tak jakby ono wiedziało, że ja będę chciał chyba nagrywać, no takie sobie wytłumaczenie, no bo dlaczego akurat w tym momencie, dlaczego nie zawinęło się szybciej, wcześniej, to tak jakoś mi mówię, tak poświadomie wiedziałem, że mi ucieknie, ale no myślę, chciałbym mieć jakiś dowód, no bo też wcześniej tyle tych kul latało, tyle tych rzeczy nad tymi bazami było, mówię, kurczę, jak ja bym to nagrał, no to by było super, no ale no po prostu nie powiodło mi.
No równie dobrze mógł to być po prostu przypadek, że obiekt akurat w tym momencie postanowił odlecieć, że już dosyć no, tego latania.
No oczywiście też trzeba założyć, że po prostu postanowili odlecieć, no akurat ja trafiłem na ten moment i teraz sobie to też tak tłumaczę. No i od tamtej pory często gwiazdy patrzę, kupiłem sobie super lornetkę. No wiadomo, dużo satelit, tych innych rzeczy. Wiadomo, też zdarzają się dziwne obiekty na nieboskłonie, które lecą jak satelita, nagle mocnym światłem zabłyszczą i albo znikają, albo nie wiem, czasami mi się wydaje, że przyspieszą, no też może mi się wydawać. Chociaż cały czas czekam, aż które zmieni kurs, tak naprawdę, żebym wiedział, że to jest kurs, zmiana kursu z linii prostej, prawda, na jakąś tam, nie wiem, o 90 stopni, czy jakkolwiek, żebym wiedział, że jest załamanie, że to nie jest naturalny lot. No ale ciężko, no trzeba patrzeć. A mam dużo znajomych, którzy też wypatrują tą sytuację. Ludzie, którzy chyba tego doktora Greera mają tą aplikację.
No, doktor Greer od tam już kilkudziesięciu lat z ludźmi eksperymentuje. To jest dosyć kontrowersyjny człowiek swoją drogą, dosyć kontrowersyjny badacz, ale dużo, dużo takich nawoływań UFO w stanie medytacji z jego udziałem było. Organizował takie chociażby na zboczu góry Popocatépetl w Meksyku, wulkanu. I z tego, co słyszałem, to rzeczywiście dosyć spektakularne niektóre te obserwacje były, że tam te UFO na przykład reagowały na miganie latarką i tak dalej, a tutaj próbuję odsiać myślowo wszystkie jakieś racjonalne próby wytłumaczenia tej obserwacji. No, drona raczej możemy wykluczyć, bo drony tak szybko nie latają i nie mają takiego kształtu. Kulę zjonizowanego powietrza też możemy wykluczyć, skoro to był obiekt czarny z jakimiś okienkami, z tego co pan mówi. Samolot wojskowy też odpada, bo byłoby chyba wyraźnie widać, że to jest jednak samolot, a nie jakiś, prawda, prostokąt czy jakiś mały obiekt. No a żeby człowiek się tam zmieścił, jakiś powiedzmy pilot, reprezentant Homo sapiens, to musiałby być nie mały.
No musiał być mały. Miałby ciasno. Od razu wyczułem, że to jest, to wszystko też, no wiadomo, też sam mam drona, latam dronem, no nic tutaj nie byłoby osiągnąć, otrzymać ten sam kurs, tą prędkość, tą wysokość, nie. Żadna stworzona rzecz przez człowieka dla mnie.
No taką prędkość utrzymać chociażby przez te 30 sekund czy minutę, to też jest jednak dosyć duży wyczyn.
Dokładnie. Tak więc, no to taka jest moja historia i od tamtego czasu, no, bardziej penetruję niebo i no i wszystkie, no wiadomo, nie, informacje, które napływają. No i widzę, że co z kim porozmawiam, to ludzie się otwierają, przypominają sobie historię. Też nikomu nie chcieli mówić wcześniej, ale no tych ludzi jest naprawdę dużo. Byłem zdziwiony, że tak dużo ludzi miało kontakt z czymś dziwnym, z czymś takim, które uważają właśnie, że to albo UFO, albo coś niewytłumaczalnego, nie? Jeżeli nie wierzą oni w UFO.
No ludzie dosyć mocno się potrafią otworzyć, słuchając na przykład od podcastu Mówią Świadkowie, czy jakiegoś innego programu o takiej tematyce. Otwierają się, widząc, że ktoś przeżył coś podobnego, jeżeli nie są sami ze swoim doświadczeniem, tak?
Dokładnie, właśnie samo zacząłem słuchać i dlatego mówię, a to chyba zadzwonię, bo ostatniego podcastu waszego, chociaż ja nie jestem takim długim słuchaczem, ale tam chyba dwa czy trzy podcasty słuchałem i ten ostatni, co pan z Karkonoszy opowiadał, z Piechowic bodajże. Bo wiadomość dostałem, ja chciałem się też zapytać tutaj, bo ten podcast, nie wiem, to był jakoś ostatnio robiony, czy to jest jakiś z archiwum? Chyba numer 30.
Oj, 30 to już jest sprzed kilku lat.
Tak, no właśnie, ja nie mogłem, ja...
Od tamtego czasu zdarzyło się kilka długich odcinków z obserwacjami UFO, w tym odcinek 69. I tą niezwykle ciekawą liczbę postanowiłem uczcić odcinkiem 4-godzinnym. Tam jest coś chyba z 50 różnego rodzaju relacji też o różnych obiektach latających.
Ja nie wiem, czego na Discordzie, bo na Discordzie jestem i właśnie tam jakoś 30 odcinek widzę tylko. Potem jeszcze coś chyba bodajże, ale tak właśnie widzę, że to jest chyba z relacji świadka, że to z jego opowiadań, że to jest właśnie 20 może pierwszy rok, czy jakoś tak, bo w 19 roku chyba, to ja mówię, kurde, no coś nie tak, nie wiem, dlaczego ja tego nie widzę. Muszę głębiej pogrzebać w tym Discordzie.
A może ktoś po prostu odkopał taki starszy odcinek i wrzucił go...
Możliwe.
Całkiem niedawno. Dobrze, tutaj wyczerpaliśmy listę ściśle tajnych pytań, które mi się urodziły w głowie podczas naszej rozmowy. Taka krótka obserwacja, ale dosyć, no, taka zapadająca w pamięć, myślę. Będzie miała córka co wspominać w tym temacie. W ostatniej części dzisiejszej audycji wysłuchamy rozmowy ze świadkiem, który zawodowo zajmuje się lotnictwem. Przekazał on opisy kilku niezwykle interesujących zdarzeń, w tym również takie związane z UFO, których za moment wysłuchamy. Szczególnej Państwa uwadze polecam drugą z historii, w której niezidentyfikowany obiekt latający towarzyszył naszemu słuchaczowi przez 200 km podczas jazdy samochodem. Oddajmy mu głos.
To było w 2024 roku. To było w mieście Brodnica, 87300 Brodnica. I byliśmy właśnie u mojej kobitki w domku, bo ona ma, mieszkamy, znaczy mamy swoje nieruchomości i mieszkamy w Niemczech, pracujemy tutaj, a w Polsce mamy dom, no i po prostu byliśmy w tym domu u niej. No i na drugim piętrze akurat byliśmy i zrobił się pierwszy zmrok, tak jakby. To było w maju, po jej urodzinach. I w pewnym momencie ona do mnie woła, chodź zobacz, coś leci do okna. No ja szybko wstałem, wziąłem komórkę, Samsunga mam, S23+, włączyłem, zacząłem nagrywać i to przyleciało pod same okno. To była kula średnicy 2,5 do 3 metrów, ale to nie była kula jako jedność, tylko ona się składała z dwóch połówek, które były w środku tak jakby połączone. Kula była cała czarna, z takiego, takie wyobrażenie mam. Czarna z takiego świecącej poświaty, takie, tak jakby to żyło, coś takiego. I tam były całe rzędy świateł na niej, od góry do dołu, takie malutkie lampki. I jak to podleciało pod okno na drugim piętrze, stanęło gdzieś w odległości 3-4 metry od okna, to tak się czuło, jakby ktoś się na mnie patrzył. I zatrzymała się. I tak się chwilę, żeśmy na siebie patrzyli, ja nagrywałem to. I po chwili to się odwróciło. Czy, no nie wiem, czy się odwróciło, tak, takie wrażenie miałem. I zaczęło powoli odlatywać w kierunku, tam ona ma z okna widok na wieżę krzyżacką, w kierunku tej wieży krzyżackiej. No w maju było fajne gwieździste niebo, było bardzo dobra widoczność, ta łuna od miasta i tak dalej. I powolutku, bezszelestnie to odleciało. To właśnie widzieliśmy na własne oczy.
Rozumiem, że całemu zdarzeniu w ogóle nie towarzyszyły żadne dźwięki, prawda?
Nic. Cisza. Kompletna cisza.
To właściwie chyba wyklucza opcję pod tytułem, że mógł to być jakiś dron, czy jakaś inna taka zabawka ziemska, prawda?
No nie, ja akurat pracuję w lotnictwie, ja od 20 lat kalibruję samoloty, no to tak mam z tym styczność, a takiego czegoś to, bo latamy i do Stanów i tak dalej, tam na reperacje i tak dalej, to takiego czegoś nie widziałem w życiu, bo dron to wiadomo, no to ma te śmigiełka i tak dalej, a to była kula. Kula średnicy gdzieś 2,5-3,5 metra plus minus, to było duże. I to jak przyleciało, to stanęło normalnie w miejscu i patrzało się na mnie. Ja wziąłem komórkę, ten S23, i to nagrałem. I wysłałem ten film do jej syna, on w Siemensie pracuje, żeby zobaczył, bo jest sam inżynierem. I wysłałem to do was, do Radio Paranormalium. Co się stało? Było to, nagrywałem, no bo włączyłem nagrywanie. W komórce tego nie ma. I u niego też tego nie ma. Bo ja wysyłałem do was, osobiście wysyłałem, bo chciałem, no, żeby to zmaterializować, nie? A parę dni przedtem byliśmy w mieście, w parku, przy tej wieży krzyżackiej i widzieliśmy u góry, nad tą wieżą, bo ta wieża krzyżacka w Brudnicy jest dosyć duża. Tam prawie 60 chyba metrów wysokich ma, taka wysokości. Taka dosyć znana, jest od podświetlona. Bardzo ładne miejsce. I stanął nad nami, jak byliśmy na spacerze z psem, ale tu wysoko było. W nocy nie jestem w stanie określić wysokości. Trójkąt, czarny, bez żadnych świateł, bez żadnego dźwięku. Stanęło to u góry i odleciało w kierunku na zachód. Też bezgłośnie, bez żadnych świateł, bez żadnego szumu, bez niczego. Razem co żeśmy widzieli.
Patrzę właśnie na tego, na klienta poczty, szukam po haśle Brodnica. Nie wiem, pan może podać, z jakiego maila pan to wysyłał?
Ja to wysyłałem na Facebooku.
Aha, na Facebooku, to muszę na Facebooka wejść. Zobaczę zaraz, czy coś w ogóle tutaj jest. No już jestem zweryfikowany, właśnie wchodzę w skrzynkę odbiorczą. A jest pan... Ale
tak,
to chyba komentarze jakieś.
I tam do tego dorzuciłem właśnie ten film, bo był na komórce u mnie, normalnie na smartfonie był, nie? Znaczy na smartfonie się bardzo dobrze się znam, także nie ma problemu, że coś tam źlego. No i to nagle, po jakimś czasie, bo chciałem to komuś jeszcze pokazać i szukałem to później w tej historii, w albumach, nie? Gdzie to jest? Nie ma tego, bo przecież ani tego nie kasowałem nic, a nie mam też ustawione, że sam się kasuje.
Pan to wysyłał jakoś w lipcu 2024, bo tutaj mam taki komentarz z filmem załączonym.
Tak. Bo to później no to mi się przypomniało, znalazło.
Się chyba znalazło.
I jest ten silnik?
Jest tam, jakieś takie światła ten obiekt puszcza i chowa się.
A u mnie to zniknęło.
O, no to znaleźliśmy.
To czym do Facebooka nie doszło. To znaleźliśmy, super, patrz, jest.
I też zginęła, to dziwnie.
Ale to ja jakoś coś muszę pokombinować, żeby to ściągnąć, bo Facebook niestety nie ułatwia życia w tym temacie.
Tak. To pan nas uratował, bo u mnie i u niej zniknęło, to z naszych telefonów zniknęło.
No to zachowało się na Facebooku, tylko w takiej dosyć skompresowanej formie, ale no widać ten obiekt. Także zaraz
tutaj... byłem pod wrażeniem. Bo ja widziałem na przykład u nas drony ze straży miejskiej i tak dalej, no to w ogóle całkiem inna. To jest kula, normalnie kula przyleciała, nie? Takiego czegoś nie widziałem w życiu. Ani ty, nie? No. No i tu widać właśnie, jak do okna do nas doleciał. No byliśmy w szoku, normalnie byliśmy w szoku, że takie coś jest. Dla mnie to jest teraz, pan mi to poświadczył, że jednak musiałem to zgrać, skoro wysłałem, a u mnie tego nie ma. Bo u pana jest, u mnie tego nie ma, nie? Takie coś jak ta kula, to przebija wszystko, co widziałem. Bo to było tak namacalne i tak blisko, że po prostu to przychodzi wrażenie. I razem z moją panią siedzi obok mnie, słucha, tak, że takiego czegoś w życiu nie widzieliśmy i to naprawdę mogę powiedzieć, że coś jest, o czym my nie wiemy. Nie? Jeszcze jedna zaraczu. To było w 1996 roku. Dlaczego mi ta data w ogóle utkwiła? Bo wtedy kupiłem sobie nowego Mercedesa, W124-320, ponoć niezniszczalne. I to było 24 grudnia w Wigilię. Jechałem do mamy, jak zwykle, no bo do mamy się zawsze jeździło. Mama moja chora była. Także bardzo często, co tydzień, co dwa tygodnie jeździłem w Hamburg-Brodnica. No i wyjechałem z Hamburga po pracy. Już było ciemno, późne popołudnie. Też jechałem na przejście na Świecko. No i to było na Berliner Ringu, czyli na tej obwodnicy berlińskiej. Nagle u góry zaczął padać lekki śnieg. Byłem sam, samiuteńki na autostradzie. Nikogo nie było, ani w jedną, ani w drugą stronę. Tak jakby świat zamarł. Lekki śnieg, taki bardzo lekki, jak cukier puder padał. Nagle zrobiło się nad autostradą jasno. Nie wiedziałem, co jest. Patrzę przez szybę do góry. Pojawiło się nad moim tym autem światło. Ale to był tak jakby obiekt wielkości plus minus stadionu piłkarskiego, bardzo duże, składał się z sześcianów. Te sześciany kręciły się w sobie bladym światłem, także to światło tak jakby nie świeciło, tylko po prostu to było coś tak jak meduza w morzu, jak świeci. To coś takiego to wyglądało. I to leciało nade mną praktycznie cały ring ten berliński, ten obwodnica berlińska. Później do zjazdu, jak na Szczecin, na Świecko, to leciało cały czas nade mną. Przeszło 200 kilometrów. Miałem wrażenie, że reflektory od tego samochodu nie świecą na drogę, tylko tak jakby to światło dostawało załamania z tych przednich reflektorów i świeciło do góry. I z tego obiektu, bo on wypełniał, jak na przednią szybę, jak patrzyłem, to wypełniał bardzo dużą część nieba. Przez ten śnieg to było widać, jak to światło świeci, bo to nie był taki mocny śnieg, taki leciutki, jak cukier puder, delikatnie, tak tylko tak użyło. I wylatywały z niego punkty różnych kolorów. i one znikały gdzieś za horyzontem i szybko wylatywały. I takie same coś było właśnie, sobie później uzmysłowiłem, w takim właśnie filmie science fiction, to właśnie też coś takiego było. I teraz ja dochodzę do takiego, do jakiegoś wniosku, czy rzeczy, które my jako ludzie wymyśliliśmy, czy to jest po prostu, czy to jest naprawdę. Po prostu ludzka fantazja podpowiada rzeczy, które naprawdę mają miejsce. Bo na przykład tak jak Juliusz Verne wymyślił, że tam łódź podwodna była atomowa i tak dalej, takie opowieści, co nie było w ogóle na ten temat żadnej w ogóle technologii, a teraz już my to mamy, nie? I być może, że kiedyś jak te filmy produkowano, to teraz to w ogóle to wszystko wchodzi, nie? No takie odnoszę wrażenie.
A czy przez te 200 kilometrów drogi miał pan jakieś samochody, w ogóle jakieś coś, w czym mogliby być ludzie? Nic nie było?
Nic. Byłem sam samiuteńki na autostradzie, bałem się jak 150, bo to już z początku myślałem, że nie wiem, że coś tam, jakieś może reflektory czy coś, no ale przez cały ten ring berliński to leciało nade mną i te sześciany w środku, bladym światłem było widać, jak to się lekko, tak jak kostki Rubika, tak się kręciło w sobie. I to leciało cały czas nade mną i to krótko przed kołbaskowym dopiero zniknęło. To wszystkie kanapki, co miałem na drogę, to wszystko z nerwów zjadłem. Ja no bo się bałem, bo nie wiedziałem, co to jest. Mówię, kurde, żeby jeszcze mnie gdzieś nie porwało coś czy coś i już tego świata nie zobaczę, nie? Albo przerobią mi na jakieś kanapki dla tych istot, które tam niby się mają zasobami ludzkimi żywić, nie? No takie różne człowiek ma, jak to się mówi, skojarzenia, nie? No i strach taki.
No tutaj takim bardzo budzącym strach elementem jest zachowanie się światła z reflektorów samochodu, to jego zaginanie, tak jakby ten obiekt zaginał w jakimś sensie prawa fizyki, czasoprzestrzeń, prawda?
Tak. Miałem wrażenie, że on tak jakby pochłaniał tą energię z tych świateł, że one nie, jak normalnie się jedzie, jak jeszcze taki lekki śnieżek kruszy, bardzo delikatny, to widać, jak one tak ładnie świecą. A to było nowe auto. To widziałem, jak to zagięcie tych świateł i one prosto do góry świeciły. Takim fajnym łukiem. Prosto w górę i tak jakby on pochłaniał to światło. Nie wiem, dlaczego tak było. Przewidzieć się na pewno się nie przewidziałem, nie? Bo zostało to mi w pamięci, bo to taki pamiętny dzień. No, 96 rok, nowe auto i jechałem wtedy akurat na Wigilię do rodziców, nie?
Rozumiem, że pan nie był wtedy na tyle zmęczony, żeby jakieś, prawda, zdarzały się błędy percepcyjne, nie. Prawda?
Nie. Mówią na mnie żelazny Oli, bo ja potrafię samochodem 3000 km bez zmęczenia przejechać. Bo nie piję, nie palę, tylko delikatnie wodę popijam zawsze, nie? I to właśnie daje siłę.
To musiała być bardzo stresująca sytuacja, pan.
Bardzo, jak rozumiem.
Jakoś starał się niezbyt szybko jechać, prawda, zachowując wszelkie względy bezpieczeństwa. Czy nie występowały jakieś usterki w zachowaniu samochodu, czy w samym samochodzie?
Nic, kompletnie nic. Jechałem cały czas, bo tam było wtedy 80 chyba na godzinę, także jechałem cały czas 80, 90, szybciej nie jechałem.
No tak, nie za szybko,
się
bałem, nie
zawał,
bo to naprawdę.
Pierwszy śnieg, to tak. Nowe auto, tam nigdy w życiu wypadku stukać nie miałem, to starałem się tak zawsze rozsądnie jeszcze, dopasować się do sytuacji na drodze. Sam samiuteńki byłem na drodze, żadnego auta nie było, ani w jedną, ani w drugą stronę. Wiadomo, Wigilia może wszyscy, to jest raz, a druga rzecz, ni ciężarówki, ni spóźnionego tira, co do domu jedzie, nikogo. Sam samiutki byłem na autostradzie. Nigdy tak nie miałem.
No, przez 200 kilometrów nikogo po drodze nie minąć, to jest rzeczywiście bardzo osobliwe zdarzenie.
Tak. My zawsze nocą jeździmy z tego względu, żeby korków nie było.
No, ale nocą to jednak też czasami kogoś się, prawda, minie, szczególnie przez taką odległość, a tutaj nic, absolutnie nikogo.
A tutaj nic. Pierwszy raz. Zawsze jak jeździmy, to zawsze jakieś tam auta są. A tutaj nie było nikogo, pusto. Nawet nie było śladów, że ktoś jechał przede mną po tym świeżym śniegu, który pada.
A czy z tego obiektu dochodziły, nie wiem, jakieś dźwięki, jakieś inne wrażenia?
Jedynie co, lekkie wibracje, ale żeby dźwięk jakikolwiek był, to nie.
A jak wyglądała sytuacja z dźwiękami z otoczenia? Rozumiem, że jadąc samochodem bardziej się człowiek skupia jednak na tym, co widzi przed maską, prawda? Ale czy dochodziły jakieś dźwięki, nie wiem, z otoczenia takie normalnie słyszalne na autostradzie?
Nie. Nie było kompletnie nic słychać. Nie było nic słychać, bo Mercedes zawsze dobrze wygłuszony był, szczelny, nowe auto to było, także cichutko, spokojnie jechałem. Tylko tyle właśnie, że widziałem ten obiekt, jak leciał nade mną i zagięcie świateł z przednich reflektorów prosto do góry. Takim ładnym łukiem. Nie, że pod kątem prostym były zagięte, tylko po łuku. To szło do góry. Normalnie tak jakby auto świeciło kawałek do przodu i później to światło szło do góry.
Żadnych rozumień, jakichś zaburzeń postrzegania, nie, zaburzeń nie. świadomości również przez nie. ten czas pan nie zauważył. Po prostu pan nie, cały nie, czas jechał z takim dziwnym poczuciem, że coś tu jest nie tak, że autostrada pusta, ten obiekt nad panem, to światło tak, się zagina tak. i to na tym właściwie się skończyło, prawda?
Tak, tak, tak. I to wszystko. I przed granicą, przed Kołbaskowem, jeszcze granicy nie było widać. Może takie 5 kilometrów, 10 kilometrów przed granicą, na przejściu tym Kołbaskowo, znikło to po prostu. Rozmyło się to. Tak jakby się rozmyło. Światło się robiło coraz, teraz jak sobie tak to przypominam, bo to już było kupę lat temu, nie? Ale to utkwiło mi właśnie w pamięci, no bo to szereg właśnie było tych różnych zdarzeń, które się z sobą spotkały i to się skumulowało w pamięci, nowe auto i tak dalej, Wigilia. I ten obiekt po prostu tak jakby powoli się wygaszał i zniknął.
Rozumiem, że po tym zniknięciu tego obiektu wszystko wróciło do normy, tak? Jakieś tam samochody się pojawiły po drodze, coś?
Tak, 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 tak. Tak, tak właśnie było.
Cały czas przez te 200 kilometrów było tak samo, tak? Cały czas.
Tak, cały czas to leciało nade mną. Cały czas leciało nade mną. I jak z tatą na ten temat jeszcze jak żył rozmawiałem, to tata mówi, może to, może jakieś nowa technika, czy coś mówi, może oni patrzą, co robiłeś i tak dalej, no bo wiadomo, ja już doznałem takiego czegoś, że na przykład helikopter nade mną leciał i tam mierzył prędkość. Już nawet dawno to robili w Niemczech, ale to nie był helikopter, no to, bo to było olbrzymie coś. Zresztą w nocy też helikopter by nie latał, nie?
No nawet gdyby ten helikopter miał naprawdę mocne światła, to nie sprawiałby wrażenia, że ma wymiary bliskie stadionu piłkarskiego, czy też zbliżone
tak,
do
tak,
niego.
Tak, tak, to było olbrzymie, no i helikoptery tutaj, gdzie mieszkam, bo mieszkam w Hamburgu, pod Hamburgiem w Rheinbeck, to tutaj w nocy latają też helikoptery, malutkie, czarne, w ogóle bez szyb, bez niczego i one się zatrzymują nad domami, stoją, i później odlatuję. Nie wiem, po co to jest. Patrzyłem w internecie, to ludzie w Polsce o tym samym piszą. Nie wiem, co to jest za celu. Małe, czarne helikoptery. Całe czarne, bo w dzień też widziałem.
Czasami dostaję relacje, w których helikoptery takie, może niekoniecznie małe, ale czarne, bez jakichś oznaczeń, bez świateł, pojawiają się po obserwacji przez świadka jakiegoś obiektu. Jak na przykład z Mazowsza w zeszłym roku taką relację dostałem.
Słuchałem. Bardzo interesujące to jest. To, co w ogóle Radio Paranormalium puszcza, to wszystko słucham od deski do deski, nawet po 2-3 razy, bo interesujące rzeczy są, bo ja to tym bardziej samemu widziałem, samemu przeżyłem i wiem, że takie coś jest, nie?
No i też jakoś tak człowiekowi lżej, prawda, gdy słyszysz, że ktoś też czegoś podobnego doświadczył, jakoś tak, tak człowiek nie czuje się sam ze swoim doświadczeniem, tak?
Tak, właśnie, no chciałem zawsze z panem na ten temat porozmawiać, już no prawie rok czasu minęło, czy więcej, jak wtedy to pisałem, bo chciałem to po prostu z siebie wyrzucić, bo no tak nawet nie ma z kim na taki temat porozmawiać, bo dużo ludzi nie ma takiej wiedzy, nie? A tak jak ja na przykład, no ja pracuję tutaj w tej firmie, jak żeśmy jeszcze do Cincinnati latali z firmy tam na serwis, też na tej bazy lotniczej, tak tam rozmawiałem, bo tam dużo jest też Niemców i z nimi rozmawiałem, to oni tak samo, nawet samolotu widzieli te obiekty, nie, ale robią raport i to gdzieś znika, nie. To sami mówili piloci czy ci mechanicy, że są takie rzeczy, że po prostu pojawia się u góry i z taką prędkością to leci, że tego w ogóle przeczy w ogóle wszelkim prawom fizyki, jakie my kiedyś mamy, nie? To tak jak, no nie wiem, tak jak Niemcy kiedyś wymyślili ten system, te Glocke, te latające, te całe te talerze, co kiedyś ta Trzecia Rzesza jeszcze miała. Być może, że to ktoś po prostu tą technologię opracował, a być może są to na pewno istoty z innej cywilizacji, nie?
No, co do samego Glocke są pewne wątpliwości, czy tego czasem Igor Witkowski jakby nie podkoloryzował, krótko mówiąc, ale no samo to, tak, że pojawiają tak, się tak. tego typu zdarzenia, tego typu obiekty świadczy o tym, że rzeczywiście coś na rzeczy może być. Inna sprawa oczywiście, kto tymi obiektami steruje.
Tak, no u mnie na przykład w firmie z czasów wojny jeszcze widziałem żyroskopy, które były z lagerowanego aluminium robione, bo aluminium musiało tam ileś lat leżeć, żeby się uspokoiło. To już w tamtym czasie mieli taką technikę, gdzie rzadko gdzie na świecie mieli, a oni tutaj już takie coś robili w tamtym czasie, nie? We wojnie. Bo u nas to na sali jest i tam są te żyroskopy właśnie takie. Tam są z 40 któregoś roku, nie? Historia taka.
No, Niemcy byli już dosyć... Niemcy bardzo mocno nas, że tak powiem, wyprzedzili pod pewnymi względami technologicznie, także rzeczywiście.
Mój tata mi opowiadał, mój tata pochodzi w ogóle z Lidy, to jest teraz Białoruś, a kiedyś była Polska. Tam mieliśmy 20 tysięcy hektarów i jak małe dziecko był, to mówię, Rosjanie polowali na niemieckie samoloty. Jak udało im się strącić, to pierwsze przyjeżdżała właśnie brygada tych mechaników i pierwsze wszystkie urządzenia pokładowe, czyli te zegary, wszystko, mówi, wymontowywali. To było pierwsze, co robili.
No wszystko, co się może przydać, prawda? Wszystkie takie interesujące ich elementy, a resztę na złom.
Tak, a resztę na złom. Tak właśnie było.
I tym akcentem kończymy kolejny odcinek podcastu Mówią Świadkowie. To już wszystkie przygotowane na dziś relacje. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o zaprezentowanych dziś historiach. A jeśli macie jakieś swoje spotkania z nieznanym i chcielibyście o nich opowiedzieć, zapraszam do kontaktu. Tradycyjnie przypominam, że w punktach prasowych na terenie całej Polski oraz na platformie cyfrowej Nexto.pl czeka na Państwa miesięcznik Nieznany Świat, który obok tematów związanych z parapsychologią, ezoteryką, zjawiskami paranormalnymi czy choćby naturoterapią, porusza również tematykę ufologiczną. Warto również zajrzeć i zasubskrybować kanał czasopisma na YouTube. Polecam również Państwa uwadze kanały Ady Edelman Biuro Duchów, Marka Żelkowskiego Wehikuł Wyobraźni i Piotra Cielebiasia UFO Historie, których autorzy poruszają cały szereg interesujących tematów z pogranicza, w tym również te znane z anteny Radia Paranormalium. A zapowiedzi kolejnego odcinka Mówią Świadkowie i innych audycji znajdziecie na stronie Radia Paranormalium www.paranormalium.pl. Tam również czeka na Państwa archiwum podcastów do pobrania w MP3 i wiele, wiele więcej. Mówił do Państwa Marek Sęk-Iwelios. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Oto nasze numery telefonów. Stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530 620 493, 530 620 493. Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, istnieje możliwość wysłania SMS-a lub nagrania wiadomości głosowej. Bardzo prosimy o sprecyzowanie, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych bądź z zagranicy prosimy ponadto o podanie głosowo numeru, na który mamy oddzwonić. Z każdym z Państwa umawiamy się na rozmowę indywidualnie. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. Czekamy również na Państwa e-maile pod adresem radio@paranormalium.pl. radio@paranormalium.pl. Można również skorzystać z zakładki Kontakt na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl. www.paranormalium.pl. Wszystkim naszym rozmówcom i korespondentom gwarantujemy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl. Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl. Nieograniczona przestrzeń do nieskrępowanej dyskusji na tematy paranormalne, ezoteryczne i nie tylko. Forum Radia Paranormalium. Dołącz do nas na forum.paranormalium.pl.
sięgli już dziś po nieznany świat. Najstarsze polskie czasopismo poruszające tematy z pogranicza nauki. Artykuły o tematyce paranormalnej, ezoterycznej, ufologicznej i nie tylko. Nieznany świat. Miesięcznik dostępny w punktach prasowych na terenie całej Polski oraz w wersji elektronicznej na platformie nexto.pl.